Witam Was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Witam też osoby, które chcą z nami uczestniczyć w tym nabożeństwie poprzez internet. I błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Chcę przeczytać ekscytującą historię zapisaną w Dziejach Apostolskich. 8 rozdział, zechciejmy sięgnąć do tej księgi. Zaczyna się rozdział informacją, którą poprzedziło pewne wydarzenie, mianowicie ukamienowanie Szczepana. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy, mali i wielcy, liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która się nazywa Wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztuczkami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa. A widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Śmierć Szczepana dała początek rozproszeniu ludzi wierzących. Dała też początek prześladowaniom. Ale apostoł Paweł, jeszcze wtedy nie apostoł Paweł, miał też swój udział w tym prześladowaniu. Natomiast ta śmierć spowodowała poprzez prześladowanie, że ewangelizacja, zwiastowanie o Jezusie Chrystusie przeniosły się tam, gdzie miały być, gdzie miała być Ewangelia zwiastowana ludziom tego regionu. Zadziwiająca jest informacja, że jedni doświadczają prześladowań, cierpią z powodu Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w Jerozolimie. A rozproszeni, ludzie, którzy się rozeszli po okręgach, czytamy, że uciekinierzy mogli zwiastować Ewangelię w zasadzie bez większych przeszkód. Ci, co rozproszyli się, zdecydowali się, musieli zdecydować, czy chcą być uchodźcami, czy chcą być misjonarzami. Uchodźca stale czegoś się boi. Boi się wrócić do miejsca, z którego uciekł, bo tam jest prześladowanie. Jest przestraszony. Boi się iść też do przodu, bo ta przyszłość przed nim nieznana. Nie wie, co będzie. Przeraża go przyszłość. Życie uchodźcy jest podporządkowane takiemu strachowi, obawom, co może się jeszcze zdarzyć. Ale czytamy tu też o misjonarzach, a misjonarze patrzą na swoje życie jako okazję, by zwiastować Jezusa Chrystusa. Życie misjonarzy jest wypełnione trudem, nie jest łatwe, ale na końcu, na ogół jest wiele radości i doświadczeń dobrych w Jezusie Chrystusie. To pierwsza moja myśl. kim chcę być jako człowiek wierzący, uchodźcą czy misjonarzem. Zawsze muszę podjąć decyzję. To nie okoliczności decydują, kim jestem, ale decyduję ja, kim chcę być, jak się chcę zachować, co chcę mówić, w którym miejscu chcę się znaleźć. Znalazłem taki cytat. Niepowodzenia są jak noże, które albo służą nam, albo nas tną, ponieważ chwytamy je za ostrze, albo posługujemy się nimi. I to jest prawda. Czasami chwytamy doświadczenia jak klingę noża i mówimy, tnie, boli. Ale przecież możemy za rękojeść złapać. To my wybieramy, jak się tym doświadczeniem posłużymy. I ludzie wierzący, znający Jezusa Chrystusa, muszą mieć inne podejście do doświadczeń, do tego, co się w naszym życiu zdarza. Chociaż nie jest wcale to łatwe. Jak reagujemy zatem, zapytuję. Doświadczenia to katastrofa, czy też okazja, by podzielić się informacją o Jezusie Chrystusie. Zwłaszcza z tymi, którzy tego Jezusa Chrystusa, Jego nauczania, Jego działania w życiu potrzebują. Nawet pogrzeb może być okazją, by mówić o Chrystusie i doświadczyć takiego pełnego Bożego błogosławieństwa. Ktoś powiedział, jestem członkiem kościoła czarnego w Filadelfii. I była uroczystość pogrzebowa. Nigdy nie zapomnę tej uroczystości, bo to jedyne pogrzeby, na których można się dobrze poczuć. Może to nam niewiele mówi, ale jeśli ktoś miał kiedyś okazję w życiu, mnie się zdarzyło, być w kościele czarnych, to już 500 metrów przed kościołem wiesz, że jedziesz do kościoła, który mieści się gdzieś tam na rogu. Tak głośno śpiewają, tak uwielbiają Boga, tak są radośni, że i na pogrzebie można się poczuć dobrze i bezpiecznie. Jak się zachowuję, gdy przychodzą doświadczenia i trudności? Może twój sąsiad nie jest znośny, może trudno z nim jakoś żyć. Może nauczyciel w szkole nie jest ci życzliwy, zwłaszcza jeśli reprezentujesz jakieś inne wyznanie. Ale to jest ważne. Kim chcę być? Co chcę robić? Chcę stać w miejscu, czy chcę coś zrobić? Jest taka ciekawa rzecz w zespołach, które grają na przykład w koszykówkę lub w siatkówkę. Trenerzy mają czas na naradę. I nikt z publiczności nie ma nic przeciwko temu, jeśli narada trwa 30 sekund. Ale jeśli narada trwałaby cały mecz, to ludzie nie po to zapłacili za bilet, by oglądać niekończące się narady zespołu. Chcą widzieć zespół w działaniu. Chcą wiedzieć, czy ten zespół jest w stanie pokonać przeciwnika, czy nie. Tak jest z Kościołem, tak jest z ludźmi wierzącymi. Ludzie chcą widzieć Kościół w działaniu. Chcą wiedzieć, że Kościół jest skuteczny. Chcą wiedzieć, że ten Kościół żyje, a nie jest tylko grupą ludzi zbierającą się w niedzielę na narady. Podyskutujemy, poopowiadamy sobie, w tygodniu się jeszcze spotkamy i rozejdziemy się, bo będziemy mieli dobry czas na 30 sekund narady. Ludzie chcą wiedzieć, że Kościół jest skuteczny, że Kościół działa, że Kościół ma coś do przekazania, ma jakąś informację, która dla nich jest ważna, istotna. Filip przybył do Samarii i głosił im Chrystusa. W tym głoszeniu, w tym mówieniu potrzebujemy wytrwałości. To nie może być zryw. Kościół nie porusza się akcyjnością. Irytują mnie wierzący, którzy robią takie akcje. O, dzisiaj mamy akcję modlitewną na 2 tygodnie. Jutro mamy akcję tam jeszcze czegoś. Pojutrze jeszcze jakaś inna akcja. Kościół musi iść stabilnie, wytrwale w swoim działaniu. Nawet gdy spotykasz niepowodzenia, musisz ufać Bogu, musisz zaufać temu, że Jezus Chrystus jest po twojej stronie. Przytoczę historię człowieka o niezwykłej wytrwałości. Człowieka, którego nękały niepowodzenia. Parę wybranych faktów z jego życia, bardzo odległych. 1831 rok. Jego biznes bankrutuje. 1832 rok. traci pracę, przegrywa w wyborach do Izby Reprezentantów. W 1933 po raz kolejny zostaje bankrutem. Między 1935 a 1936 rokiem umiera jego małżonka. Następuje duchowe załamanie. Pół roku w łóżku spędza. W 1938 do 1958 roku przegrywa kolejnych kilka podejść w wyborach. Ten człowiek był prawdziwym przegranym. I w 1860 roku bierze jeszcze raz udział w wyborach i zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. To Abraham Lincoln. Chrześcijanin musi być takim człowiekiem, który się nie poddaje. Nawet gdy są trudności, gdy coś cię dotyka, przeraża. Jeśli nigdy nie przegrałeś, miał to on powiedzieć, nigdy tak naprawdę nie żyłeś. Pamiętaj, że nawet po najciemniejszej nocy zawsze przychodzi nowy dzień i to jest najpiękniejsze. Człowiek, którego nękało przez wiele lat niepowodzenie, a jednak się nie poddał, osiągnął swój cel. Jak często my, ludzie wierzący, znamy cel, wiemy, kto jest naszą pomocą, a co robimy? A ja nie wiem, co mam robić. A ja nie dam rady. A mnie się nie udało. A to wszystko się nie wiedzie tak, jakbym chciał. Nie! Diabłu tylko o to chodzi, żebyś stał się malkontentem. Masz Słowo Boże. Tu masz napisane, co z twoim życiem. A my mówimy, a ja nie wiem, jak to zrobić, a jak postąpić. To czytaj Biblię, będziesz wiedział, jak postąpić. Módl się, trwaj w Bogu. Nie będziesz człowiekiem, który będzie grymasił. Jednym z zadziwiających faktów jest to, że Filip znał tę trudną sytuację. Ale myślę, że powiedział, Boże, umieściłeś mnie tutaj w Samarii w jakimś celu i nie zmarnował tego czasu. Czytamy, Samaria była uradowana jego obecnością, jego zwiastowaniem Jezusa Chrystusa. On im nie opowiadał, jak im ciężko, jak przeżyli rozproszenie, jakiego doświadczenia musiał doświadczyć, będąc w Jerozolimie. Dlaczego znalazł się w Samarii? Czytamy, głosił im Chrystusa. Co głosisz? Co mówisz ludziom? Najpierw opowiesz całą historię, jak ci w życiu było źle, niedobrze, a pensja mała, a nie dali ci premii, a szef to taki burak i tak dalej, i tak dalej. Czy mówisz, że Jezus Chrystus jest twoim Panem i wszystko dam radę pokonać z Jezusem Chrystusem? To zadziwiający fakt, że Chrystus wybrał Samarię, żaden pobożny Żyd nigdy w życiu nie poszedłby do Samarii. To było miasto jakby zakazane. Trędowaci tam dla pobożnych Żydów byli, w sensie duchowym. To ludzie, z którymi trudno było się zgodzić. A Bóg wysyła Filipa do Samarii i rozpoczyna się tam przebudzenie. Bóg musiał usunąć uprzedzenia, które były w ludziach, którzy poznali Jezusa Chrystusa. Oni wcale po swoim nawróceniu nie byli tacy od razu otwarci na wszystko. Samaria, o nie, może pójdziemy do innego miasta. Ale Bóg chciał realizować to, co zapowiedział. Będziecie mi świadkami mojej mocy w każdym mieście, w okolicach. Zaczniecie od Samarii, Judei, aż po krańce ziemi. I to realizował. Ludzie zaś, czytamy, przyjmowali uważnie, zgodnie to, co Filip mówił. A gdy usłyszeli, widzieli cuda, które czynił, byli poruszeni. Biblia już podobną sytuację opisuje. Wcześniej, dużo, dużo wcześniej. Miało to miejsce w Niniwie. Bóg miał człowieka, którego chciał wysłać do Niniwy. Bo temu miastu za 40 dni groziła zagłada. I chciał użyć Jonasza. Ale Jonasz powiedział, nie Niniwa. Każde inne miasto, ale nie Niniwa. Ale kiedy spędził 3 dni w motelu pod wielorybem, nagle się przekonał, że warto ruszyć. I Pan Bóg mu powiedział tak, wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana, A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice wielcy i mali. Człowiek, który nie chciał tego zrobić, został przekonany przez Boga. Ale kiedy został przekonany, przemierzył to miasto wszerz i wzdłuż. Powiedział: ratujcie się, sytuacja jest poważna, sytuacja jest groźna. Każdego dnia wiadomości pokazują nam, że w tym świecie nie jest dobrze. Dobrych wiadomości jak na lekarstwo, złych tuziny. Przyglądasz się temu wszystkiemu i widzisz, że to zmierza w złą stronę. I wiesz, że trzeba coś zrobić. Obyśmy nie musieli spędzić 3 dni w motelu pod wielorybem. Uchodźcy czy misjonarze? Miasto było poruszone. Samaria była poruszona. Niniwa była poruszona. Król był poruszony w Niniwie. Ludzie byli poruszeni. Nie tylko oni pokutowali. Nawet zwierzęta musiały mieć post. Zobaczcie. 2 różne światy. W tym świecie tylko imiona wymienię niektóre. Jonasz, Szczepan, Filip, Paweł. 2 światy różnych ludzi. Jeden gotowy umrzeć i umarł dla Jezusa Chrystusa. Szczepan. 2 gotowy zabić z powodu Chrystusa. 1 poświęcił wszystko dla Jezusa. 2 poświęcił wszystko prawu. 1 gorący dla Królestwa Bożego. 2 gorący, by powstrzymać to Królestwo Boże. 1 tęsknota, by być wiernym Jezusowi Chrystusowi, by doprowadzić ludzi do Jezusa. I 2 tęsknota, zapobiec temu, aby ludzie szli do Jezusa Chrystusa. 2 światy, zderzenie 2 światów. 1 zaangażowany w rozwój Kościoła, 2 zaangażowany, by go zniszczyć. Kochani, ożywienie może się zacząć od jednej osoby, gotowej zapłacić cenę, ale prześladowanie też się może rozpocząć od jednej osoby, która jest gotowa też zapłacić cenę. Kiedy szukamy ożywienia, kiedy szukamy przebudzenia, to musimy zwiastować kazanie do ludzi i gdy mówimy o ożywieniu, to zwiastujemy do ludzi uratowanych, którzy już spotkali Jezusa Chrystusa, ale gdzieś, tak mówiąc brzydko, kolokwialnie, klapnęli duchowo. Zasiedzieli się. Jakoś im tak i wygodnie, i niewygodnie. Tacy bezradni, najczęściej malkontenci. Ale kiedy szukamy przebudzenia w ewangelizacji, to wygłaszamy kazanie ludziom przegranym. Ludziom, którzy jeszcze nic nie zrobili w swoim życiu, aby uratować swoje duchowe życie. Kiedy Jezus przygotowywał uczniów, to mówił im tak: a idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Cuda były częścią Ewangelii, dobrej nowiny, zwiastowania o Jezusie Chrystusie. I czytamy, że ludzie uwierzyli. Ci, którzy uwierzyli Filipowi, uwierzyli i byli ochrzczeni. Te 2 fakty wskazują, że w Samarii ludzie naprawdę nawracali się. Przyjmowali Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela. Temu zwiastowaniu towarzyszyły też znaki, cuda. Ale główną myślą tego, co się działo w Samarii, było pozyskanie ludzi dla Jezusa Chrystusa. Znaki i cuda były tylko towarzyszącymi. One mogą się skończyć, ale zbawienie Jezusa Chrystusa się nie skończy. Kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, to nie jest to agitacja, przeciąganie. Te doświadczenia i życie tych ludzi jest autentyczne. Zwiastowanie inspirowało. I ci ludzie podejmowali jakąś decyzję. Nastąpiły zmiany w tym mieście. A kiedy wieść dotarła do apostołów, pojawiają się posiłki. Pojawia się Piotr, Jan i Filip. Teraz to już jest drużyna. Mówiąc takim dzisiejszym językiem, moglibyśmy powiedzieć, że była to brygada antyterrorystyczna przeciw diabelskim zasadzkom. Dzisiaj zbyt wielu ludzi nie słyszy, że coś jest grzechem. Jesteśmy bombardowani przez media przedstawiające grzech jako coś atrakcyjnego. Wydźwięk grzechu w wielu usługach też jest gdzieś rozmyty. Takie łaskawe poklepywanie po plecach, mówienie, że wszystko jest okej. Lubimy, kiedy kaznodzieja nas tak z włosem pogłaszcze, nie daj Boże, w odwrotną stronę. Ale grzech w oczach Wszechmogącego jest zawsze grzechem. Pewien człowiek nie lubił kaznodziei, który mówił o grzechu, mówił o piekle. I któregoś dnia powiada do niego, mów mi o łagodnym Jezusie Chrystusie, kochającym Jezusie Chrystusie. I wtedy kaznodzieja mu powiedział, wiesz, od Jezusa Chrystusa dowiedziałem się o piekle, dlatego ci mówię. Od tego łagodnego Jezusa Chrystusa. Człowiek musi wiedzieć, że jeśli nie jest z Jezusem Chrystusem, jeśli nie pokutował, jeśli grzech uznaje za coś normalnego, że to przecież tak cały świat postępuje, wiedz, że na końcu jest piekło. Czy się nam to podoba słowo, czy nie? Czy nam ta rzeczywistość odpowiada, czy nie? Ono jest. O tym Jezus mówił. Ja tego nie wymyślam. Kiedy ktoś jest przemieniony, jest dzieckiem Bożym, to w jego życiu pojawia się zmiana w każdym obszarze jego życia. Pojawia się w jego relacjach towarzyskich, w języku, w zachowaniach rodzinnych, w biznesie, w zwyczajach. Wszystko ulega przemianie. To nie jest tak, że jest życie chrześcijańskie, jest życie jakieś obok, które prowadzimy. My czasami możemy się poczuć przez takie zamydlanie grzechu, jak w gabinecie luster. Wszystko w krzywym zwierciadle możemy zobaczyć. Śmiać się z tego. Ale nie jest do śmiechu, gdy grzech zniszczy czyjeś życie. Bo zbawienie to nie jest tylko decyzja, by posprzątać coś, cośmy zepsuli, bośmy zaczęli uczęszczać do kościoła. Nie jest wystarczający przeczytać Biblię. To nie jest wystarczające, by oddać swoje życie modlitwie, rodzinie. Naprawdę potrzebna jest pokuta, wyznanie grzechu. I wtedy pojawia się wiara wynikająca z nowonarodzenia. Co lubisz? Co ci mówią? Był taki wybitny polityk Daniel Webster, amerykański polityk i prawnik, sekretarz stanu. Był znanym politykiem, oratorem, mówcą, uczonym. Kiedy przebywał w Waszyngtonie, chodził do maleńkiego wiejskiego kościółka. Jego siostrzenica w końcu zapytała, wujku, a czemu chodzisz do takiego malutkiego kościółka? Jest tyle dużych, wspaniałych kościołów, gdzie usłyszałbyś dobre, mocne kazanie. I wtedy powiedział, droga panienko, w tych fantastycznych kościołach wygłaszają kazanie Danielowi Websterowi, mężowi stanu. W moim kościele wygłaszają kazanie Danielowi Websterowi, grzesznikowi i mówią mi o Jezusie. Czego chcemy słuchać? Co wybieramy? Chcesz być uchodźcą, czy chcesz być misjonarzem? Co robimy, aby ludzi pozyskać? Pomyślicie sobie, że teraz przykład nie na miejscu. Trzy kościoły zdecydowały wspólnie przeprowadzić ewangelizację. Metodyści, baptyści, zielonoświątkowcy. Po zakończonej ewangelizacji podjęli się podsumowania, jak to się powiodło. Pastor metodystyczny powiada, no nie najgorzej nam poszło, ożywienie ułożyło się pomyślnie, zyskaliśmy 4 rodziny. Baptyści mówią, no lepiej jeszcze poszło, zyskaliśmy 6 rodzin. I wtedy pastor zielonoświątkowy powiada, no chyba nam najlepiej poszło. Pozbyliśmy się 10 najbardziej kłopotliwych i trudnych rodzin. Takie rzeczy mają miejsce. Co naprawdę zdarza się w naszych kościołach? Czy zyskujemy nowych ludzi, czy ich przesuwamy między kościołami tylko? Myślę, że tak to jest zasadniczo. Przesuwamy chrześcijańską populację od kościoła do kościoła. Z drugiej strony nie funkcjonujemy przecież w buszu, ale w schrystianizowanym kraju. A więc to będzie miało miejsce też. Ale czy tylko ich przesuwamy, czy chcemy tym ludziom pomóc, aby stali się dziećmi Bożymi, aby stali się ludźmi, którzy kochają Jezusa Chrystusa? Kiedy pojawia się w dzisiejszym świecie ożywienie? No najczęściej w trudnych sytuacjach, kiedy ten samowystarczalny świat nagle widzi, że sobie nie radzi. Problem, choroba, śmierć, bezrobocie. Wtedy zaczynamy myśleć o Kościele i niekoniecznie też myślimy o Bogu i to pozytywnie. Pierwsze takie odruchy są zwykle: a dlaczego to Bóg tak zrobił? A dlaczego Bóg postąpił? A gdzie Bóg był? Myślę, że ludzie są tak daleko, że Jego głosu nie słyszą. Bóg jest tam, gdzie być powinien, ale ludzie są zbyt daleko, aby usłyszeć Jego głos. Nie są we właściwym miejscu. Uchodźcy nie tylko zwiastowali Jezusa Chrystusa. Oni pokazywali wartość nowego życia w działaniu, w ich osobistym chodzeniu za Bogiem. Podnosili tę wartość chrześcijaństwa poprzez czyny, które towarzyszyły ich życiu. Ludzie byli uzdrawiani, uwalniani. Ale zauważmy, że zanim dokonał się jakikolwiek cud, najpierw słyszeli zwiastowanie o Jezusie Chrystusie. Czytamy: Filip głosił im Chrystusa. Nie głosił im: przyjdźcie do nas, zobaczycie cuda. Najpierw głosił im Chrystusa. A wszystkie inne rzeczy, które powinny towarzyszyć ludziom wierzącym, zdarzały się i w Samarii. Ludzie doświadczali Kościoła, Boga, Jezusa Chrystusa w działaniu. Czy to jest wystarczające, aby takie znaki towarzyszyły naszemu życiu? Chrystus dla przeciętnego człowieka jest ciągle zadziwiający, zdumiewający, nieprawdopodobny od początku do końca. Chrześcijaństwo jest zdumiewające, nieprawdopodobne, że w ogóle tak można żyć, jest to zaskakujące. Czasami ktoś sobie myśli: ale przecież nie dam rady. Jak się nawrócisz autentycznie, wyznasz Jezusa Chrystusa jako swego Pana, będziesz pokutować i oddasz swoje życie Chrystusowi, nie będziesz musiała myśleć, ach, tu muszę się pilnować, tu buzię na kłódkę, pilnować języka, żeby tam czegoś nie powiedzieć. Nie. Oczywiście, czy jesteśmy wolni od wielu tak zwanych lingua lapsus? Oczywiście, że nie. Chlapiemy czasami językiem dookoła i różne krzywdy wyrządzamy. Ale chcemy od tego być wolni. Dlatego o tym mówię, aby pilnować się tego. Abym sam siebie pilnował. Abym przed Bogiem wyznawał to i doświadczał Bożego dotknięcia. Nasza wiara świadczy o faktach. O tym, co Bóg uczynił dla człowieka. Parafrazując słowa apostoła Pawła, można by powiedzieć tak: bo jeśli wiara nasza wyda niepewny głos, to niestety to świadectwo będzie nieokreślone, mgliste. Wtedy pozostanie tylko jedno: kto nie uwierzy, będzie potępiony. To wszystko razem w Samarii stworzyło niezwykłą atmosferę. Wszyscy razem byli pobudzeni, cieszyli się, radowali, że Bóg i do nich ma słowo. Że nie tylko jakaś wybrana garstka ludzi, ale że i oni, nielubiani przez Żydów, doświadczyli Bożego dotknięcia. A gdy Szymon spostrzegł, czytamy, gdy zobaczył to wszystko i na kanwie tego zdarzenia, które miało miejsce z Szymonem, chcę jeszcze jedną rzecz mocno zaakcentować. Szymon dał się ochrzcić razem z innymi. Czytamy, że uwierzył, dał się ochrzcić. Ale kiedy zobaczył, co się dzieje, kiedy widział, jak przez ręce tej brygady antyterrorystycznej dzieją się rzeczy niezwykłe, wziął kasę, przyszedł do apostołu, powiada: dajcie mi to też. I wtedy Piotr powiedział, muszą powiedzieć tak, jak jest w oryginale, idź do diabła ze swoimi pieniędzmi. Nie masz żadnego udziału. Ochrzczony przecież. I chcę to mocno podkreślić. To nie jest prawdą, że natychmiast, jak człowiek powie, że jest nawrócony, należy go ochrzcić. Kościół tej praktyki długo nie miał. Potem wprowadził roczny katechumenat. To nie jest prawdą, że chrzczono natychmiast, na początku tak, ale efekt może być taki jak z Szymonem. Niczego nie rozumiał, myślał tylko o sobie, on potrzebował nauczania. Oczywiście, że chrzczony nie jest dojrzałym jeszcze chrześcijaninem, ale chociaż podstawy musi znać, musi wiedzieć, gdzie przychodzi, do kogo, co to znaczy, jak oni wierzą. Czasami po latach niektórzy ludzie wierzący powiadają mi, że należą do ewangelickiego kościoła zielonoświątkowego. To się jeszcze nie nauczył, do jakiego zboru chodzisz? Chrzest niczego nie zmienia. Musi się serce zmienić. Musi się czegoś dowiedzieć. Szymon myślał tylko o sobie. On był wielki, jego podziwiano i nagle jego wielkość padła przy apostołach. Musiał coś zrobić. Chciał być dalej wielki. I apostołowie mu pokazali, jesteś mały. W Królestwie Bożym ci najmniejsi są ważni. Dojrzewamy duchowo przez całe życie, ale nie wchodzimy na głęboką wodę z marszu. Dlatego nie przekonujcie mnie i nie naciskajcie, abym człowieka, który się wczoraj nawrócił, dziś ochrzcił. Najpierw niech wie, gdzie trafił. Niech zobaczy, czy się jego życie zmieniło. Czy już wszystkie pragnienia i jego ja zostały ukrzyżowane. Jeśli nie, nie zaszkodzi poczekać. Chrzest nie zbawia. Chrzest jest dopełnieniem pewnej formalności. Pewnego dnia kaznodzieja przeprowadził niezwykle interesującą rozmowę z pewną dziewczyną. Powiada, zanim się nawróciłaś, byłaś grzesznikiem. Tak, byłam grzesznikiem. A teraz, gdy się narodziłaś na nowo, nadal jesteś grzesznikiem? Zamyśliła się i odpowiedziała. Tak, jestem nadal grzesznikiem. A więc jaka jest różnica między twoim czasem przed nawróceniem i po nawróceniu? Odpowiedź była najpiękniejszym kazaniem o nowym narodzeniu. Zanim zostałam narodzona na nowo, byłam grzesznikiem goniącym za grzechem. Teraz jestem grzesznikiem uciekającym od grzechu. Na tym polega różnica. Szukajmy takiego życia w Jezusie Chrystusie. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie o sens życia. Nie potrafią dać sensownej odpowiedzi. Tu ludzie w Samarii też niewątpliwie mieli jakieś pytania. Szymon to jest taki ewidentny przykład. Ilu ludzi tyle odpowiedzi? Ale chcemy ludziom powiedzieć. Chcemy być misjonarzami Jezusa Chrystusa, mówiąc im o zbawieniu, o nowym życiu. O tym, że nie mają gonić za grzechem, ale uciekać od grzechu. Bo jeśli nie, jeśli tego nie zrobimy, to Słowo Boże powiada, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. A jeśli jest coś potem, to ja muszę mieć argumenty. Dlaczego takim jestem? Dlaczego wierzę w Jezusa Chrystusa? Dlaczego taki jest styl mojego życia? Bo nie mogę wejść w to potem i rozłożyć bezradnie ręce. A ja myślałam, że życie to tylko tu na ziemi, że tam już nic nie ma, że tam jest jedna wielka nicość. Na to pytanie, co jest dalej, daje jedynie odpowiedź Bóg i Boże Słowo. Ciągle wielu chorych śmiertelnie ludzi, duchowo chorych, chodzi po tej ziemi, bo ktoś ich zagłaskał na śmierć. Ktoś im powiedział, jest pięknie, przyjdź tylko do Jezusa, wszystko będzie dobrze. Nigdy im nie powiedział, pokutuj ze swoich grzechów, uciekaj przed grzechem. To z czasem przyjdzie. Wiecie, czas wcale nie wyrównuje wielu krzywd i wielu rachunków. Wcale się nie zmienia moje życie z czasem. Grzech ma to do siebie, że rośnie że może się pogłębić moja frustracja, mój problem. To Jezus powiedział, ja jestem życiem. I dopóki On nie staje się moim życiem, nie znajdę odpowiedzi na sens mojego życia. Nie da się uciec przed tym pytaniem o sens życia. Ono jeszcze w ostatniej chwili, kiedy już będę na łożu śmierci, może przyjść i jeszcze będę słyszał. Jaki jest sens Twojego życia? Jaki był sens Twojego życia? I dopóki mogę odpowiedzieć, muszę zdecydować, kim jestem, kim chcę być, jak postępuję. Wszystko po śmierci jest rozstrzygnięte. Stoimy dziś przed Bogiem i możemy dać odpowiedź. Każdy osobiście. I nie sądźcie, że jak jesteście 40 lat wierzący, nie musicie dać odpowiedzi Bogu. Każdy z nas musi odpowiedzieć przed Bogiem. Jak moje życie wygląda? Czy czegoś po drodze nie zgubiłem? Czy czegoś nie zbanalizowałem? Czy grzech uznaję za coś normalnego, bo tak cały świat postępuje, bo tak wszyscy ludzie postępują? Czasami sobie myślimy, że nie warto o tym mówić, bo nas wyśmieją, bo zostaniemy zlekceważeni, bo diabeł nas wystawia na różne próby. Ale chcę wam powiedzieć, że diabeł nie jest wszechmogący. On musi się wiele nalatać i naganiać, zanim was dopadnie. Skąd to wiem? A czytajcie pierwszy rozdział Księgi Hioba. Pan Bóg powiada, to gdzieś wędrował, gdzieś się nałaził. O, całą ziemię musiałem schodzić. Jakby był wszechmogący, to by tylko mignął okiem, prawda? Już by wiedział. Złaził się. Narobił się popachy, tak mówiąc brzydko. I powiada, jest jeden taki, wierzy tobie. Pan Bóg mówi, no to się długo musiał nachodzić po tym świecie. Nie dajcie się zwodzić diabłu, który powiada, że ja wiem wszystko i mam cię w swoim ręku. Musisz się nałazić, zanim je złapiesz. Wiem, po co żyję, kim jestem. Bo sens mojego życia to droga, prawda i życie. Takie wyznania sprawiły, że Samaria była wypełniona radością, wypełniona uwielbieniem. Oglądali Ducha Świętego w działaniu poprzez ludzi. To było niezwykłe doświadczenie i ekscytująca sytuacja. Samaria, miasto pogardzane, w sensie ludzi, doświadczyło niezwykłej Bożej obecności. Myślę, że potem robiono wycieczki autokarami albo na wielbłądach. Jedziemy zobaczyć, jak wygląda przebudzenie w Samarii. Myślę, że wieści się szybko rozchodziły. To nic, że nie było telefonów komórkowych. Nasz język ma taką zdolność, że czasami szybciej od komórki przekażemy informację. Ludzie wiedzieli, co się tam dzieje. Apostołowie wrócili do Jerozolimy i opowiedzieli, jak Samaria doświadczyła wielkiego ożywienia, jak wielu ludzi nawróciło się, jak Bóg tam działa, jak Bóg czyni rzeczy niezwykłe. Tak, my ludzie wierzący możemy doświadczyć obecności Bożej. Możemy doświadczyć Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Możemy doświadczyć Go jako naszego najlepszego lekarza. Masz problem, przyjdź do Niego i powiedz Jezusowi. Ja nie dysponuję żadną mocą i nikt z nas tu nie powie, nie stanie tak, jak ja się będę modlił, ludzie będą uzdrawiani, albo jak ja się będę modlił, będziecie padać, albo jak ja się będę modlił, demony będą uciekać. Po pierwsze, demony tu nie mają nic do szukania. To nie ich miejsce. Tu przyszli ludzie zbawieni, głodni Bożego Słowa. I tu jesteśmy, aby wzajemnie posilać się przed Panem i dzielić się radością. Byśmy byli ludźmi uśmiechniętymi, pełnymi radości. Podpowiem, według jakiego wzoru możecie postępować. Według jakiego wzoru możecie chodzić. Wzór jest bardzo trudny i skomplikowany. Pewno się nie nauczycie go na pamięć. Chociaż ktoś by powiedział, Ewangelia jest taka prosta, to jest takie proste zwiastowanie. Chcę wam powiedzieć, że to nie jest takie, pstryknął w palce i jest wszystko okej. Okay. Miej relacje. Miej troskę o ludzi. Głoś Ewangelię, a będziesz oglądał nowych uczniów Jezusa Chrystusa. To jest wzór Ducha Świętego dla rozproszonych zwolenników Jezusa Chrystusa. Uchodźcy czy misjonarze? To jest wzór dla rozproszonych misjonarzy, żebyście wiedzieli, jak postępować. Głosimy Chrystusa całym życiem, zawsze i w każdej sytuacji. Kim jestem? Kim jestem? Każdy z nas przed Bogiem niech na to pytanie odpowie. Czy głoszę Chrystusa, czy tylko widzę wszystko w złych kolorach, w czarnych barwach? Ja widzę życie, chociaż nie jest ono łatwe i trudne i czasami aż mnie tam rozdziera wewnętrznie, by trochę ponarzekać. Czasami to robię. Nie jestem świętym z aureolą. Czasami to robię. Ale was tym nie chcę zatruwać. Chcę powiedzieć, Jezus Chrystus najtrudniejsze problemy rozwiązuje w waszym życiu. Możecie stanąć przed Nim, wznieść modlitwę i powiedzieć, Panie, Ty wiesz najlepiej, kim jestem, w którym miejscu mojego duchowego życia jestem. Podziękujemy Bogu, pomodlimy się o to, by Pan pozwolił nam ten wzór w naszym życiu zrealizować. Nawet jak go nie zapamiętacie, możecie przyjść później, napiszę wam. Powstańmy, podziękujmy Bogu, pomódlmy się i z takim otwartym sercem przyjdźmy do Boga też, gdy będziemy przystępować do stołu Pańskiego. Amen.